Doktor Katarzyna Czysz. Emocje zadbane i masz wyjebane o trudnej sztuce radzenia sobie z uczuciami. Wydawnictwo One Press. Czyta Michał Podsiadło. To przekonanie jest jednym z tak zwanych przekonań kluczowych. Angielskie core, z rdzenia. Czyli nie jesteś wystarczająco dobry, dobra. To jest gwóźdź do trumny. Uwierzyliśmy w ramach naszego wychowania, edukacji i naszych wszystkich doświadczeń życiowych, że tacy, jacy jesteśmy niewystarczający. Że dopiero zasłużymy na kontakt z drugim człowiekiem, na miłość, na zaufanie, jak staniemy się mamami, żonami, mężami, prezesami lub zrobimy to czy tamto. I co najsmutniejsze, sami dla siebie nie jesteśmy wystarczająco w porządku, sami sobie nie pozwalamy siebie, jak to pięknie ujęła Brené Brown, zauważyć. Zauważyć. Co to znaczy być widzialnym dla siebie samego? Jak myślicie? Dlaczego ludzie nie widzą siebie samych? A to by oznaczało wiedzę i poczucie tego, kim jesteśmy, gdzie są granice. Umiejętność asertywności oznaczałoby, że stawiamy siebie na pierwszym miejscu. A to przecież jest tak niezgodne z naszą kulturą. Egoista, samolub. Poza tym w takiej osobie nie wzbudzimy poczucia winy, nie mamy więc głównego narzędzia wychowawczego naszych czasów. Poczucia winy właśnie i szantażu emocjonalnego. A tak w ogóle czasem warto sobie zadać pytanie, czy moje zachowanie podyktowane jest poczuciem wstydu czy winy? Pomyślcie sobie od czasu do czasu, ile w tym wstydu, a ile winy i co się stanie, jak sobie to zamienimy. Staramy się więc działać na poziomie społecznym i kulturowym tak, by ludzie siebie samych nie widzieli, by nie byli dla siebie ważni, by nie rozwijali wrażliwości, empatii, chęci współpracy i w konsekwencji mnożyli szczęście, a nie je dzielili. Brené Brown prowadziła trwające 10 lat badania naukowe na temat wstydu i wrażliwości i na ich podstawie doszła do ciekawych wniosków. Na bazie setek tysięcy ankiet i historii ludzkich wydzieliła dwie grupy ludzi. Pierwszą stanowili ci, którzy mieli naprawdę adekwatne poczucie wartości, takie dzięki któremu w sprzyjający dla nich sposób rozumieli miłość i mieli silne poczucie przynależności, czyli posiadali wszystko to, za co ceni się drugiego człowieka. Drugą grupę można by określić jako ciągle niewystarczająco dobra. To właśnie te cechy, silny zmysł miłości i poczucie przynależności, budują to cholerne poczucie wartości, które u wielu z nas nie jest adekwatne, bo albo deprecjonujemy sami siebie, narzekamy na siebie, albo popadamy w narcyzm i gwiazdorzymy. W psychologii ten mechanizm zwany jest skalą idealizacji i dewaluacji. Chodzi tu o to, że ta pierwsza grupa ludzi, ci szczęściarze, chciałoby się powiedzieć, po prostu wierzą w to, że są warci miłości i przynależności, że są warci tego, żeby pokazać cały tyłek. I nawet im przez głowę nie przejdzie myśl, chroń się i pokaż tylko pół, bo oni są godni miłości i warci jej tacy, jacy są. Po prostu. Nie muszą się zmieniać, naginać, manipulować, by przetrwać i od czasu do czasu poczuć szczęście. Mają wiarę w siebie, a tej można się nauczyć, wzmacniając i kształtując w sobie wrażliwość, empatię, uważność i zdrowy egoizm. Wspólnym mianownikiem tych cech jest odwaga. Nie należy jednak mylić jej ze śmiałością. To dwie różne rzeczy. Tu chodzi o odwagę bycia sobą, o odwagę opowiadania historii o sobie całym swoim sercem. Aż się ciśnie na usta słowo autentyczność. Chociaż tu bardziej chodzi o odwagę przyznania się przed samym sobą najpierw, że jesteśmy niedoskonali. Czy czujesz, jak bardzo uwalniające są te dwa ostatnie słowa? Miej zatem odwagę i przyznaj się przed sobą, że nie jesteś doskonały, doskonała. Pozwól sobie na to szczerze, z całego serca. I dopiero z tej pozycji wzmacniaj empatię, współczucie i wrażliwość. Wtedy dopiero można spełniać cele, marzenia, odhaczać na swojej liście, co tam każdy z nas ma do odhaczenia, zdobywać szczyty, kupować buty, oglądać seriale jeden za drugim, upić się do nieprzytomności albo pracować po 20 godzin dziennie, rodzić dzieci. Bo jak samemu samej sobie odpuścisz i jak sam, sama wzmocnisz w sobie zdrowe, sprzyjające poczucie wartości, to wspaniałe relacje same się pojawią. Dosłownie ludzie będą do ciebie lgnęli, a wraz z nimi sukcesy, energia, pieniądze, uśmiech, radość i te wszystkie szczęśliwości, o których marzymy. Szczerze zachęcam do zgłębienia idei Brené Brown. Mówi ona o ludziach z wiarą w siebie jako tych, którzy nie uważają wrażliwości za coś rozdzierającego czy niekomfortowego. Dla nich wrażliwość jest gotowością do działania, czymś naturalnym. Dzięki niej to oni jako pierwsi mówią „kocham cię”. To oni są w stanie oddychać, gdy czekają na diagnozę u lekarza. To oni inwestują w związki, nawet jak nie wiedzą, czy się uda. Taka postawa jest daleka od kontrolowania, przewidywania, ubezpieczania się i tłumienia. Pytanie tylko, czy jesteś gotowy, gotowa na to, by uznać wrażliwość za kluczową i po prostu wejść w to, przyjąć ten sposób myślenia o sobie, kształtować ją, zauważać, doskonalić. Czy jednak musisz pokazywać pół tyłka i czy ta strategia jest dla ciebie dobra? W psychologii, w rozwoju osobistym nie ma jednoznacznie złych czy dobrych rozwiązań. To zależy, co u ciebie się sprawdza. Co ci sprzyja, co cię rozwija, co daje ci szczęście. Ochrona i zaciągnięty ręczny hamulec, czy wrażliwość, bliskość i ufność. Wiedz jednak proszę, że jeżeli wybierzesz strategię zaciągniętego hamulca, pokazywania połowy tyłka, doskonalisz się w uśmierzaniu swojej wrażliwości i czekasz na to, aż ktoś powie ci „kocham cię”, jako pierwszy zadzwoni i tak dalej. Budujesz pancerz, odwrażliwiasz się w sposób całkowity. Nie można przestać czuć tylko tych niechcianych emocji. Gdy znika wrażliwość, nie ma jej także w radości, kreatywności, wdzięczności, szczęściu i intuicji. Nie ma takiej możliwości, żeby to pół tyłka, ten hamulec, zabezpieczył nas jedynie przed tym, co przykre, czego unikamy, czego się wstydzimy. To nas zabezpiecza na wszystko, a więc też w połowie ufamy, w połowie kochamy. Zatem można w życiu się odwrażliwić i być ubezpieczonym, tylko wiedz proszę, że nie da się tego zrobić wybiórczo. Pytanie zatem, czy aby na pewno warto? O tym już musi każdy sam zdecydować. Mnie teoria i idea doskonalenia wrażliwości Brené Brown bardzo przekonuje. Wybieram życie na 100%, na cały etat, na otwartym sercu. Pokazuję swojemu mężowi i bliskim cały tyłek. Trzeba dać sobie prawo do zaufania sobie. Trzeba mieć w sobie odwagę bycia niedoskonałym. Trzeba pozwolić sobie na pokochanie siebie takimi, jakimi jesteśmy. Trzeba czuć wrażliwość, a dopiero potem zmieniać szlify pięknego samego w sobie diamentu. A z takich typowych technik komunikacyjnych, bo wiecie, palce mnie świerzbią, żeby swoje 3 grosze dodać. Oczywiście chodzi o umiejętność słuchania. Bądź szczerze zainteresowany, zainteresowana tym, co drugi człowiek mówi, po prostu słuchaj. Bądź w kontakcie z drugim człowiekiem. Odpowiadaj tylko wtedy, kiedy twoja odpowiedź wnosi coś dobrego. Po co mówić te złe rzeczy? Ranić, wypominać, udowadniać, kto ma rację. Hołduj zasadzie: chcesz mieć rację czy relację? Cudownie sprawdza się to przy nastolatkach i ostatnim elementem komunikacji w pigułce jest, według mnie, wdzięczność. Odkąd zaczęłam pracować terapeutycznie z klientami, często im dziękuję. Niesamowicie zbliża to, otwiera ludzi. Być może przychodzi wam teraz do głowy myśl, no dobra, powiedziała co wiedziała, może nawet i mądrze gada, ale jak ja mam pokazać ten cały tyłek? Zwolnić hamulec ręczny. Przecież dopiero wtedy ludzie mnie poranią, wykorzystają. Dopiero wtedy będę płakać. Moja odpowiedź na to jest taka. Jak zwolnisz hamulec ręczny, jak polubisz siebie, jak wzmocnisz bliskość, ufność i wszystkie te inne pozytywne rzeczy, to po prostu na sytuację wykorzystania ciebie nie będziesz patrzeć jak na kolejny Armagedon, masakrę, tylko jak na fakty, jak na sytuację, która się zdarzyła, jak na problem, który trzeba rozwiązać. Mnie przy tym odbezpieczonym hamulcu ludzie też nadal ranią. Też czasem daje się jeszcze wykorzystywać, tylko że dzisiaj nie traktuję tego jako totalnej porażki, tylko jako kolejną sytuację, z którą sobie poradzę. Po prostu zdarzyło się, mleko się wylało, trzeba posprzątać. Nie biorę tego już tak do siebie, nie rozpamiętuję, nie tworzę nie wiadomo jakich historii. Chcesz mieć rację czy relację? Relacja plus wdzięczność, wspaniałe relacje międzyludzkie. No i dokładamy do tego, miej wyjebane, będzie ci dane. Co wpływa na twoje wspaniałe relacje międzyludzkie? Zapisz swoje myśli. AD6. Czy możemy być szczęśliwi w pracy? Praca, pieniądze, sukces zawodowy, spełnienie. Och, jak ja uwielbiam te słowa. Moja narcystyczna dusza wręcz je ubóstwia, a twórcy treningu szczęścia, Action for Happiness, wskazują na szczęście w życiu zawodowym ponownie przez pryzmat psychologii pozytywnej. Jej główną ideą jest inne usytuowanie poczucia szczęścia, o czym już wyżej mówiłam. Czyli nie chodzi tu o myślenie i działanie nam znane. Jak zdobędę tę pracę, tę pozycję, będę miała takie i takie pieniądze, to będę szczęśliwa. Tylko najpierw musi być szczęście. To poczucie spełnienia, ta pełnia w sobie, ta wiara od Brené Brown, że jesteś, jaki jesteś, diamentem samym w sobie i dopiero potem działanie zawodowe. A jeśli dodamy do tego wiedzę o wspomnianej przeze mnie rezyliencji, czyli umiejętności szybkiego reagowania, czy też szybszego powrotu do swojej normy, szlifowania swojej odporności na stres, to mamy klucz do kreatywności, produktywności i nareszcie szczęścia w zawodowym aspekcie. Tu nie mam już nic więcej mądrego do dodania, bo nie chcę mówić o odkrywaniu swoich zasobów, talentów, o wyborze wykształcenia i odpowiednich nauczycieli, aż wreszcie o doskonaleniu się w tym, co robimy i że potem w końcu pieniądze przyjdą same. Mogę podzielić się natomiast swoim doświadczeniem, bo ono rzeczywiście dało mi ogromną satysfakcję zawodową. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że zaznałam szczęścia w życiu zawodowym. W swoich pierwszych szkołach byłam bardzo przeciętna. Leciałam ledwie na trójach. Natomiast mój brat wręcz przeciwnie, dostawał świadectwa z czerwonym paskiem. Zawsze byłam do niego porównywana. Ledwo co się dostałam do liceum ogólnokształcącego i moi rodzice, żebym mogła tam przetrwać, wymyślili kurs treningu pamięci i koncentracji, dzięki któremu z uczennicy trójkowej stałam się tą dostającą świadectwa z czerwonym paskiem. Trening pamięci ten od Wojakowskich, których córka jest w Księdze Guinnessa, pozwolił mi zapamiętywać w czasie przerwy między lekcjami nawet 4 kartki. Dosłownie fotografowałam te strony w pamięci. Szłam na sprawdzian, oczywiście dostawałam ocenę bardzo dobrą, po czym zapominałam wszystko. To taka strategia krótkoterminowa, ale jak widać bardzo skuteczna. Długoterminowa za to była nauka języków obcych tą metodą, bo rzeczywiście w tamtym czasie przyswajałam niesamowitą ilość słówek niemieckich i angielskich. Zdobyłam wszystkie możliwe w tamtym okresie certyfikaty językowe i dostałam się do Uniwersytetu Europejskiego w Jadriny. Na jedno miejsce przypadało 16 osób, o ile mnie pamięć nie myli. Już mówiłam w pierwszej książce, że przez pierwsze pół roku nic nie rozumiałam z tego, co wykładowcy do mnie mówili. Prawa to już w ogóle nie kumałam, ale jednak studia skończyłam. Na czwórkach czy na trójach, co prawda, ale jakie to ma dziś znaczenie? Już wtedy wiedziałam, czułam po prostu, że prawo nie jest dla mnie. Jednak wtedy brakowało odwagi, by podjąć decyzję o rezygnacji z niego. Czy zatem odwaga byłaby kluczem do szczęścia zawodowego? Pewnie tak. Ale trudno mi dzisiaj doradzić na przykład rodzicom dzieci z punktu widzenia psychologii oczywiście, co mają zrobić, żeby taką wewnętrzną odwagę w dziecku wzmacniać i jak to zrobić, żeby młody człowiek w wieku lat 18, 22 określił się na tyle trafnie zawodowo, żeby praca była dla niego źródłem szczęścia. Ja takich doświadczeń nie mam, bo sama się pomyliłam w wyborze. W moim przypadku odwaga pojawiła się po iluś tam kopniakach, jakie dostałam w ten swój do połowy odsłonięty tyłek. Liczne porażki, trudne doświadczenia w pierwszych 10 latach mojej aktywności zawodowej spowodowały, że w pewnym momencie zabolało mnie tak mocno, że powiedziałam stop. Zaczęłam szukać siebie, odkrywać to, co lubię robić. Wsłuchiwać się w swój głos wewnętrzny. Zatrzymałam się w tym kołowrotku rachunków, codzienności, nieustannego pędu i teraz ja jestem najważniejsza. A odwagę czerpałam z doświadczenia, z tego, jak bardzo cierpiałam w tamtym czasie ze względu na swoją sytuację zawodową. Dzisiaj pewnie nazwalibyśmy to wypaleniem zawodowym, lekkim stanem depresyjnym. Pójściu na prawo towarzyszyły odruchy wymiotne. Czułam ogromny ból głowy, który pojawiał się zaraz po przekroczeniu budynku uczelni. Widziałam nienawiść w oczach kolegów i koleżanek, którzy tylko czekali na moje potknięcie. Być może po prostu się do tego nie nadawałam. Nie wiem. Nie ma żadnego sensu dziś tego oceniać, ale wspominam ten czas jako bardzo trudny dla mnie. I w tym trudnym momencie narodziła się decyzja o zmianie. No, a potem zaczęło się balansowanie na granicy rozsądku, czyli minimum kasy na przetrwanie i testowanie, doświadczanie technik i metod, narzędzi, aż wreszcie pojawiła się psychologia. 5-letnie studia dzienne, naprawdę duży wysiłek dla matki z 2 dzieci pracującej w 2, w zasadzie 3 różnych miejscach. Pełen 5-letni kurs na psychoterapeutkę, w pełni profesjonalny własny gabinet terapeutyczny, gdzie jestem obłożona dziś superwizją indywidualną, superwizjami grupowymi i wspierającą terapią własną. Dziś wiem, po co to robię, jaki jest mój plan zawodowy na najbliższe 10, 20 i 50 lat. Dziś wiem, co jest moją drogą. Nie zapominam przy tym o jodze i powoli, krok po kroku w swoim tempie pracuję sobie. Dziś jestem wykładowczynią na 2 uczelniach wyższych, kształcącą się terapeutką w nurcie integracyjnym. Prowadzę praktykę jogi, jestem przedsiębiorcą, zawodową autorką oraz trenerką kompetencji miękkich. Pewnie ktoś teraz zapyta, czy wystarczy na to wszystko doby? A w rzeczywistości wygląda to tak, że wstaję sobie o której chcę, czyli 7:15, przytulam się do męża, schodzę w szlafroczku na dół i przygotowuję mu pyszną śniadaniówkę. Biorę sobie na górę kubek gorącej wody i zaczynam praktykę jogi. Budzą się w międzyczasie dzieci, już powoli same się ogarniają, więc potem jak mi się chce, to siadam do komputerka i piszę, czy tam uczę się, a jak mi się nie chce, to idę do ogródka, spotkam się z jakąś fajną koleżanką albo obejrzę coś na YouTubie, to zależy na co mam ochotę. Codziennie pytam siebie, na co masz ochotę, Kasieńko, i potem to po prostu robię. Po obiadku jadę na 3 godziny do pracy. W poniedziałki po 3 klientach mam godzinną jogę. W niektóre weekendy prowadzę zajęcia, dzisiaj online. Biorę tylko te szkolenia, które lubię i które mi się chce prowadzić, więc od czasu do czasu machnę sobie dzień szkoleniowy. Jakby więc ktoś pytał, to pracuję 3-4 godziny dziennie. Finansowo jestem bardzo zadowolona, a do swojej sali jogowej czy gabinetu to wręcz biegnę na skrzydłach. Nie wspominając już o satysfakcji i możliwości rozwoju, jaką mi ta praca daje. Można? Można. To tylko kwestia poukładania w głowie. Dziś jestem bardzo szczęśliwa zawodowo i mam takie poczucie w sobie, że wiem, co robię, po co to robię i co jest przede mną. Nie napisałam tego akapitu, żeby pochwalić się, czy żeby nie wiadomo, jak siebie przedstawić. To zdarzyło się naprawdę w moim życiu i dzisiaj żyję w takiej rzeczywistości. To nie jest opis z instafotką, czy w stylu wow, patrzcie na mnie. Tylko opis człowieka, który miał odwagę zmieniać, potykał się, próbował i znalazł w końcu swoje miejsce na ziemi. Potknięcie, czyli najtrudniejszy okres, trwał około 3-4 lat, a próbowanie trwa do dzisiaj. Czyli to już 12 lat. To się nazywa proces. I aż nie mogę się doczekać, co będzie dalej, bo dopiero się rozkręcam, a psychologia i zrozumienie zachowań człowieka są tak ciekawe, że nic, tylko chłonąć, korzystać, dzielić się wiedzą i inspirować. A gdy zapytacie mnie dzisiaj, czy żałuję prawa, to moja odpowiedź będzie jednoznaczna. Nie. to właśnie prawo i tamte doświadczenia mnie zbudowały i ukształtowały. Czy postąpiłabym dzisiaj inaczej? Nie. Ta droga była mi potrzebna, a czy na tym się skończy, nie wiem. Marzy mi się jeszcze historia sztuki, obrazy, praca w muzeum. Ciekawe, czy jest na świecie ktoś, kto jest jednocześnie prawnikiem, psychologiem i historykiem sztuki? Uwielbiam obrazy impresjonistów, ale te marzenia na razie zostawmy. I naprawdę, chciałabym powiedzieć, że mam jakiś cudowny sposób na to, żeby doznać zawodowego szczęścia bez tych trudności, cierpienia i bez przeżywania tak zwanego kryzysu zawodowego. Dzisiaj bardzo często rozmawiam z ludźmi na temat ich rozwoju osobistego czy duchowego i pytam, jak to się stało, że jesteś dzisiaj w tym miejscu? Jak to zrobiłeś? Niestety nie spotkałam jeszcze na swojej drodze człowieka, który by taką prawdziwą zmianę czy głęboki rozwój przeszedł bezkryzysowo. Być może właśnie tą książką zachęcę kogoś do podzielenia się swoją historią i być może nie będzie w niej oznak kryzysu. Jeśli jest ktoś taki, to proszę, niech do mnie koniecznie napisze. Bardzo chciałabym spotkać takiego człowieka i móc z nim porozmawiać. Na Facebooku czy Instagramie znajdziesz mnie jako kasiaczysz.pl, także śmiało napisz. Może zatem receptą czy sposobem na poradzenie sobie z emocjami związanymi z odkrywaniem swojego szczęścia w aspekcie zawodowym jest po prostu akceptacja kryzysu. Nie bójmy się zatem kryzysów. Bądźmy nawet wdzięczni, jak się pojawią. I pozwólmy sobie samemu uczyć się w życiu, doświadczać i właśnie wyciągać wnioski z tych lekcji. To taki mój sposób racjonalizacji i intelektualizacji problemów, czy też trudniejszych momentów. Tłumaczę sobie kryzysy, akceptuję je, nie wywołuję ich specjalnie, ale też nie uciekam od nich. Czy możemy być szczęśliwsi w pracy? Jak twoje kryzysy, kroki milowe ku zmianie przyczyniły się do osiągnięcia przez ciebie szczęścia zawodowego? Zapisz swoje przemyślenia. AD7. Czy możemy budować szczęśliwsze społeczeństwa? Gdy myślę o szczęściu na poziomie społecznym, od razu przychodzą mi do głowy słowa sąsiad, wolontariat i oczywiście empatia połączona z wdzięcznością. Nie żyjemy sami. Warto w tym kontekście poznać badania Kelly McGonigal na temat stresu. Bardzo polecam jej profil na YouTubie. Wykłady Ayana Brama czy Prawdy Ludowe. Jak masz w odległości kilku minut od swojego miejsca zamieszkania dobrego sąsiada albo chociaż kogoś, do kogo możesz się zwrócić w razie potrzeby, to czujesz się po prostu bardziej bezpieczny, bezpieczna, u siebie, domowo. Nie bez powodu dla osób wierzących ważne jest cotygodniowe chodzenie na mszę, gdzie spotykają się oni z członkami swojej społeczności, z którą kreują wspólną przestrzeń. Od razu moje myśli przeskoczyły na Jurka Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W dzieciństwie nie byłam motywowana do udziału w wolontariacie ani przez rodziców, ani przez szkołę. Dzisiaj jednak widzę choćby po moich chłopakach, jak wiele jest akcji bazujących na wolontariacie. Zbieranie karmy dla zwierząt, nakrętek, pomoc w schroniskach dla zwierząt, sprzątanie lasów, pomoc dla seniorów. Naprawdę działa tu zasada, im więcej dajesz, tym więcej się mnoży. Na podstawie swojej wiedzy psychologicznej mogę do tego dodać, że ludzie otaczający cię budują ciebie, kształtują, modelują. Warto w tym miejscu ponownie zrobić sobie ćwiczenie z miej wyjebane, będzie ci dane o trudnej sztuce odpuszczania, dotyczące energii emocjonalnej. Na kartce papieru A4 na środku ustaw siebie. Potem przyjmij, że ta kartka to tydzień, miesiąc twojego życia w zależności od trybu pracy i zaznacz na niej ludzi, z którymi spędzasz czas. Im dłużej z kimś przebywasz, na przykład 40 godzin tygodniowo, tym bliżej siebie go zaznacz, ty na środku. Taki obraz ludzi dookoła ciebie pozwoli ci zobaczyć, w jakiej społeczności żyjesz, kto jest ci bliski emocjonalnie, a na przykład nie masz czasu dla niego. A dla kogo, chciałoby się napisać, tracisz czas. Taka refleksja dotycząca ludzi dookoła nas pozwala mocno przewartościować nasze spojrzenie, docenić osoby dla nas ważne i okazać im wdzięczność, a jednocześnie podjąć kroki zmierzające do zmiany. A w jaki sposób ja korzystam ze szczęścia w aspekcie społecznym? Dla mnie pasją jest joga. Ludzie, którzy decydują się wraz ze mną rozpocząć swoją przygodę z jogą, są dodawani do grupy na fejsiku, a ta grupa o pięknej nazwie Yoga liczy kilkadziesiąt osób i istnieje od 3-4 lat. Raz w miesiącu po jodze mamy spotkania w klubiku książki, których ideą jest wzajemne inspirowanie się w temacie, który podaje co miesiąc. Na przykład w styczniu jest to odkrywanie siebie, w lutym coś o miłości, a marzec najczęściej cele, plany, budzimy się do wiosny i tak dalej. Są to niesamowite spotkania, na które każdy przynosi coś do chrupania. Siedzimy, rozmawiamy o tym, co kto przeczytał, obejrzał, czego doświadczył. Ogólnie jest dużo śmiechu, ale też dużo otwartości na prawdziwe ludzkie problemy, no i jest to niesamowita kopalnia wiedzy. Nie wspomnę już o mikołajkach, okazjach do wymiany poglądów na fejsiku. Ta grupa żyje i daje mi ogromną radość, poczucie, że jestem częścią społeczności, a ta społeczność jest też częścią mnie. Ta grupa ludzi, ta społeczność powstała spontanicznie, intuicyjnie, a jej pozytywna energia przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Podobnie jest w szczecińskiej grupie trenerów, gdzie organizując tak zwane mastermindy, po prostu wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Poza zawodowymi kontaktami rok temu, po tak zwanych generalnych porządkach swojej szafy, zaprosiłam koleżanki na prywatne swap party i w ten sposób powstała kolejna grupa, tym razem o nazwie Babski Czas. No i chyba nie muszę mówić, jak bardzo się zaprzyjaźniłyśmy, jak wiele zdjęć butów, kotów, ciast i naszego życia przewinęło się przez nią. Akurat w tym przypadku udało nam się naprawdę fajnie zgrać, bo mam też negatywne doświadczenia z kobietami oparte na zazdrości, rywalizacji i szklanym suficie. A tu się wszystko udało. I czasem tak sobie myślę, że w aspekcie szczęście, a społeczeństwo, ja też musiałam dorosnąć. Musiałam dojrzeć do tego, że ludzie wokół mnie są ważni, że to ja wybieram, kto jest przy mnie i że nie ma takich pieniędzy, które by zastąpiły mi to, co daje mi wsparcie społeczne. Naprawdę warto zatem spojrzeć na ludzi dookoła siebie i pomyśleć o swojej postawie wobec społeczności, w której żyjemy. Czy możemy budować szczęśliwsze społeczeństwa? Jak ty się czujesz w swojej społeczności? Zapisz swoje przemyślenia. AD 8. Co pozwoli uczynić świat szczęśliwszym? Twórcy kursu Action for Happiness, który posłużył mi w tej książce do podzielenia się moją wiedzą na temat szczęścia i radości, wyliczają następujące kroki na drodze do tworzenia szczęśliwego świata. 1. Zaproś szczęście do swojego serca. 2. Pracuj nad swoim szczęściem. 3. Dziel się swoim szczęściem, pomnażaj je. 4. Miej wpływ na swoje organizacje, zachęcaj do kreatywności i zaufania. 5. Nadaj znaczenie swojemu działaniu w lokalnej społeczności. 6. Wspieraj uprzejmość, współczucie i szczodrość. 7. Sprzyjaj kampaniom na rzecz lepszych zasad, również tym politycznym. 8. Zacznij prowadzić kurs Action for Happiness w swoich grupach. Piękne hasła, teraz tylko zróbmy wszystko, każdy z nas, żeby wprowadzić je do naszej codzienności. Co pozwoli uczynić świat szczęśliwszym? Zapisz swoje myśli. To już koniec podrozdziału, w którym chciałam ci przedstawić wiedzę i swoje doświadczenia na temat kilku podstawowych emocji. Niesamowicie cieplutko mi się zrobiło na sercu, gdy spojrzałam właśnie na ilość stron i na to, że emocją radość, szczęście zajęłam się najobszerniej, najbardziej szczegółowo i po prostu najwięcej o tym napisałam. Niech to też będzie dla ciebie wskazówka, na czym chcesz się bardziej koncentrować, szukać w poradnikach, książkach, na kursach wiedzy, jak radzić sobie z trudnościami, czy może jednak jesteś już na tym etapie, że dokształcisz się w aspekcie radości i szczęścia w życiu. Czyż nie jest to najważniejsze? Rodzice zawsze powtarzają, że chcą, aby ich dzieci były po prostu szczęśliwe. Skoro szczęśliwe i skoro tak po prostu, to pozwólmy sobie wreszcie na to. Doceńmy te emocje i doskonalmy ją, ile tylko się da. Zapisz swoje przemyślenia po tych kilkudziesięciu minutach lektury o szczęściu, radości, sposobach na szczęście, technikach, czy po prostu po zdobyciu wiedzy o szczęściu i radości. Czym teraz, w tej chwili, jest dla ciebie szczęście? A czym mogłoby być, gdybyś zastosowała to, co właśnie usłyszałaś? Szczęście przed lekturą, szczęście po lekturze.